Prawie 6 minut po godzinie 19 rozpoczynamy magazyn Fonosfera. Zazwyczaj o tej porze Państwo się spotykają albo z reportażami, albo z audiobookami i u nas oczywiście audiobook na antenie cały czas. Od dzisiaj coś bardzo nowego. To taki pomysł szczecińskich autorów, Pogodny na tropie. Autorzy na bieżąco, zgodnie z Państwa sugestiami, tworzą audiobook, którego w Fonosferze będzie można posłuchać za tydzień, a teraz cały czas od poniedziałku do środy takie krótkie odcinki po godzinie 11. I teraz będzie można odnieść wrażenie, że to jest jakaś inwazja tych szczecińskich autorów i pisarzy, bo o kolejnym projekcie będziemy rozmawiać dzisiaj w Fonosferze. To projekt związany z książką, która już zrobiła sporo zamieszania, a dopiero wczoraj miała swoją premierę pewnego razu w Szczecinie. To jest ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Wydarzyło się w księgarniach kameralnych. To jeszcze taki podtytuł. Studio pełne gości. Uśmiechniętych, chociaż bardzo zmęczonych. Przedstawię Państwa, myślę, że tak postaram się po kolei mniej więcej jak siedzicie. Zacznę od pani Ingi Iwasiów. Pisarka, krytyczka literacka, profesorka literaturoznawstwa, autorka jednego z opowiadań w tym zbiorze pod tytułem Synapsy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kolejna osoba, tutaj pani z nami również księgarki, Monika Szymanik, księgarka z Kamienicy w Lesie Pocztowa 19. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marzena Łopatkiewicz z księgarni Mandala. To w tych dwóch księgarniach, dzień dobry, odbyła się wczoraj premiera tego zbioru opowiadań. Razem z nami również Michał Dłużak, to jest autor między innymi książki Kocie Oko, jeżeli Państwo chcą, to tak można Michała skojarzyć, ale też autor opowiadania Ostatnia strona.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. I Marcin Grzelak, pisarz, ostatnia powieść Tobeksa. Jeżeli Państwo nie czytali, to polecamy. Obyś żyła wiecznie. To jest tytuł opowiadania Marcina, które znalazło się w tym zbiorze. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Powiedziałam już, że jesteście bardzo zmęczeni, ale uśmiechnięci. Naszym słuchaczom już opowiadaliśmy o tej wczorajszej premierze i to jest coś, co we mnie spowodowało dużo radości. Upał, żar lał się z nieba, a ludzie przyszli tłumnie do obu księgarń. W obu były bardzo długie kolejki. Myślę, że na to liczyliście, ale czy się spodziewaliście? Pani Ingo.
Czy się spodziewaliśmy? Tak, bo
po to
taki był plan,
ten plan,
żeby przyszedł tłum ludzi, żeby wywołać zainteresowanie. I taką kulminację ostatniego gorącego dnia lata, kiedy pani
świetnie
redaktor,
ten termin był wybrany.
Tak, kiedy mówiła pani o tym naszym pomyśle, to przyszło mi do głowy, że właściwie można by napisać opowiadanie o tym właśnie. Jak to
będzie część druga.
W ostatnim taki gorący dzień spotkaliśmy się wszyscy piszący, sprzedający książki i czytelniczki, czytelnicy po to, żeby wymienić się tym dziwnym przedmiotem, jakim jest książka, o którego śmierci i niepotrzebności filozofowie od dawna nam wieszczą, a okazuje się, że właśnie ten materialny przedmiot może być przedmiotem pożądania.
Wczoraj, kiedy pytałam czytelników stojących w kolejce, to były bardzo różne opinie. Zdarzało się na przykład, że ktoś mówił, no obawiałem się, że jutro już nie będzie, to wolałam przyjść dzisiaj. Inni mówili, nie, na pewno są przygotowani i dla wszystkich starczy. Takie zabawniejsze głosy to były na przykład takie. Ostatni raz w takiej długiej kolejce to stałam po segment goleniowski, ale to była mniej przyjemna kolejka niż ta dzisiaj. Więc było naprawdę przyjemnie, wesoło, chociaż upalnie. Ale myślę, że naszym słuchaczom powinniśmy powiedzieć właściwie, skąd taki pomysł i dlaczego ten pomysł w waszych głowach się zrodził. Bo tutaj się uśmiechamy, ale powód, dla którego powstał ten zbiór opowiadań, wcale taki radosny nie był. To, co stało się z księgarniami, czy dzieje się z księgarniami kameralnymi, nie jest powodem do radości, a to właśnie sprowokowało was, autorów ze Szczecina, żeby wspólnie taki zbiór opowiadań stworzyć. Monika Szymanik.
Tak, to prawda, ale teraz myślę, że uśmiechamy się i mam nadzieję, że będziemy uśmiechać się jak najdłużej, bo rzeczywiście to, co się wydarzyło wczoraj, było fantastyczne. Wszystko zaczęło się w styczniu, dokładnie 9 miesięcy temu właśnie, tak żeśmy też dzisiaj się nad tym zastanawiali.
Pierwotny termin, ja tu Państwu zdradzę, miał być w listopadzie publikacji, czy jakąś taką późniejszą jesienią tego zbioru, a udało się wcześniej, dokładnie 9 miesięcy później.
Dokładnie 9 miesięcy później. Właśnie z Marzeną z Mandali zaczęłyśmy myśleć o tym, żeby podziękować i zawiązać większą współpracę właśnie ze szczecińskimi autorkami i autorami, którzy nas naprawdę ogromnie wspierają, przychodzą na nasze wydarzenia, do naszych księgarni i wspólnie właśnie razem działamy. I chciałyśmy im podziękować i właśnie zacieśnić tą współpracę. No i okazało się to rzeczywiście fantastycznym zrządzeniem losu, ponieważ właśnie 12 stycznia na Pocztowej 19 u mnie się spotkaliśmy i wtedy to też powstał pomysł Moniki Wilczyńskiej, żeby właśnie taki, że to może byłby dobry pomysł, żeby taki zbiór opowiadań napisać. No i proszę Państwa, no 9 miesięcy później mamy nasze dziecko wspólne, no i zostało bardzo gorąco przyjęte przez mieszkańców. To jest coś wspaniałego.
Pomysł po to, żeby wspierać małe, lokalne księgarnie, bo to zresztą też często mówimy na naszej antenie, niestety nie są one w dobrej sytuacji. Wiele z takich miejsc musiało przestać działać. To między innymi księgarnia, o której Marcin napisał w swoim opowiadaniu, wspominając Fika, która działała do grudnia ubiegłego roku, była świetnym miejscem, gdzie spotykali się szczególnie ci, którzy przychodzili tam z małymi dziećmi. Były też spotkania autorskie i ta księgarnia niestety została zamknięta. Różne są też momenty w waszej działalności. Są lepsze i są gorsze. Tutaj możecie liczyć bardzo mocno na szczecińskich autorów. Jak to się udało zrobić, żeby wszyscy razem zaczęli działać na rzecz lokalnych książek, lokalnych księgarń, spotkań autorskich? Jak się udało stworzyć taką grupę? Czy to było trudne?
Nie, to nie było trudne. Wystarczyła nasza prośba Moniki i moja, żebyśmy się spotkali. Te spotkanie wyszło bardzo spontanicznie, ale odzew był praktycznie natychmiastowy. Absolutnie nie było to trudne. Zaangażowanie autorek i autorów w wsparcie lokalnych, kameralnych księgarni w Szczecinie jest ogromne. I odzew na każde właściwie nasze zapytanie, na jakąś prośbę wzięcia udziału w jakiejś akcji, która by wspomogła właśnie nasze księgarnie, jest praktycznie natychmiastowe. Nie jest to trudne.
Myśmy już o tym wielokrotnie mówili, że nam się w Szczecinie coś takiego wyjątkowego udało. Może nie zawsze we wszystkich miastach tak to wygląda, że autorzy tak chętnie wspomagają lokalne, małe księgarnie. Marcin, czy to jest dla ciebie coś wyjątkowego? Czy ty to widzisz w innych miastach, czy nie?
No, myślę, że tego nikt jeszcze w innym mieście nie widział. Bo tak sobie mówię, tak wygodnie jest nam z tym, żeby mówić, że to jest bardzo pionierski pomysł na skalę Polski, nie tylko na skalę Szczecina. Dla mnie jest to coś fantastycznego. Ja myślę, że to się wydarzyło dużo wcześniej, niż my jeszcze o tym wiedzieliśmy, bo dziewczyny skupiały nas wokół swojej działalności jesienią. Skupiały wcześniej. Myśmy się tam wszyscy po prostu spotykali, mijaliśmy się, spotykaliśmy się na wspólnych spotkaniach, spotykaliśmy się każdy z osobna, wymienialiśmy się postami, a potem się okazało, że jesteśmy jedną wielką wirtualną grupą skupioną wokół tej samej idei i wystarczyło jedno zawołanie na spotkanie i jeden taki drobny haczyk w postaci Bezy, która też na to spotkanie była zapowiedziana, tak, która przyciąga nas bez problemu i zjawiliśmy się szybko, więc to jest coś, co nie powstało na hasło spotkajmy się w styczniu, pogadajmy, jak stworzyć klikę literacką. To jest coś, co dziewczyny budowały przez długie miesiące, pewnie wcześniej lata, no moje doświadczenie jest zdecydowanie krótsze niż na przykład Ingi we współpracy z Marzeną i z Moniką. Ale to, co dzisiaj widzimy, jest to bardzo długotrwały proces. Tak jak ta książka, którą dziś widzimy, Państwo widzicie. Ja tak się tutaj uśmiechałem pod nosem, że gdyby z tych zapisków z naszej grupy WhatsAppowej zrobić scenariusz, to Netflix by z tego niezły serial mógł zrobić, bo tam się naprawdę działo i my po trosze jesteśmy zmęczeni tym, że wczoraj pogoda dała nam wszystkim w kość i było bardzo intensywnie. A po trosze też trochę tym, że to była gonitwa, żeby to wszystko się po prostu udało i żeby było świetne. I jest świetne, ja jestem dumny z nas wszystkich.
Michał?
Ja coś mogę powiedzieć, mogę tylko dodać to, że księgarze, pisarze, wydawcy i czytelnicy wszyscy żyją w symbiozie. Nie potrafimy właściwie żyć bez siebie osobno, ale przyszedł pewien czas, gdzie zachwycaliśmy się troszeczkę technologią i nagle łatwiej było sięgnąć po tą książkę przez internet, ale to się zmieniło w momencie, kiedy okazuje się, że zabrakło tego czynnika ludzkiego. I tutaj to uzupełniają świetnie właśnie księgarnie kameralne, które dodają ten czynnik ludzki, czynnik bezpośredniego kontaktu. Bo książkę można zamówić sobie przez internet, każdego poczytnego pisarza, można każdą książkę właściwie sobie ściągnąć, ale nie można spotkać przez internet, a nawet jeżeli się spotka, to jest zupełnie spotkanie z pisarzem. Nie można go spotkać na żywo, nie można przyjść, porozmawiać, zapytać albo, a ja bym to inaczej rozwiązał w książce, a niech pan tutaj narysuje mi gryfa. I bardzo różne były tego typu pytania, rozmowy właśnie wczoraj, kiedy spotkaliśmy się z czytelnikami. Ten czynnik ludzki jest najcenniejszy, który dają nam właśnie księgarnie kameralne.
Pani Ingo, pani na to patrzy nie tylko jako pisarka, ale też jako naukowiec. Czy dla pani jako naukowca to jest takie wyjątkowe zjawisko, to co mamy w Szczecinie, czy nie?
Jest wyjątkowe, ponieważ pisarze często z sobą rywalizują.
No, ja nie chciałam używać tego słowa. Cieszę się, że ktoś to zrobił za mnie.
Zaprzyjaźniliśmy zamiast rywalizować. Ja znam wiele księgarń kameralnych w Polsce. Prawdopodobnie w każdym dużym mieście i w wielu małych, ponieważ od wielu lat jeżdżę do nich. One, księgarnie kameralne, ratują się jak mogą wszędzie. Są bezcenne. Ja na to patrzę również jako na taką wartość związaną z jakością życia w mieście. Jeżeli pozwolimy na to, żeby w miejscach, w których dziś są księgarnie, były tylko sklepy, banki albo niektóre pomieszczenia pozostały puste, to tracimy pewną część trybu życia, do jakiego jesteśmy społecznie przyzwyczajeni od wielu dziesięcioleci. Bo jak sobie przypomnimy, są o takie osoby, które pamiętają, gdzie w Szczecinie kiedyś były księgarnie. W najbardziej reprezentacyjnych miejscach. Tak budowano nowoczesne miasta. Odkąd istnieją księgarnie, księgarnie były w tych pięknych miejscach z dużymi witrynami, tak żeby można było zobaczyć, co dzieje się w środku. Dzisiaj księgarnia kameralna to jest zwykle małe miejsce, przytulne, kameralne. Jak sama nazwa wskazuje, a wczoraj poczuliśmy, jak bardzo kameralne, kiedy był ten napór czytelników i żar.
Poczuliśmy to przytulanie.
Tak, to wspaniałe przytulanie, wspaniałą wspólnotę wczoraj poczuliśmy. Ale sprawa jest naprawdę poważna, bo jasne, jest święto i powinniśmy mówić same pozytywne
rzeczy.
Ale nie
tylko po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy.
Natomiast ja widziałam zamykanie tylu księgarni kameralnych w Polsce. Mam w sercu długą listę przyjaciół, przyjaciółek, ludzi, którzy próbowali ten biznes prowadzić. Ale właśnie może słowo biznes jest kluczem, ponieważ nie da się prawdopodobnie konkurować z dużymi sieciami na prostych zasadach biznesowych. Ten neoliberalny język, który dowodził, że każdy może prowadzić właśnie ten small business i to może być między innymi księgarnia i da sobie radę, to się wszystko okazało niezupełnie prawdziwe. Ponieważ nie da się konkurować. Sprawa jest złożona, trzeba by tutaj nie jeden program zrobić i długo mówić. Ale co jest potrzebne? Potrzebna jest życzliwość na miejscu władz, na pewno tak. A po drugie, potrzebne jest przeświadczenie czytelników, że te miejsca są dla nich. Michał mówił o tym, że przyzwyczailiśmy się łatwo kliknąć i pójść do paczkomatu. Ale pamiętajmy, że przyjemniej jest porozmawiać w księgarni, a jeszcze przyjemniej jest w ogóle mieć tę księgarnię w mieście.
Trochę tutaj namieszała też pandemia, bo to był taki czas, kiedy ze względów też na nasze obawy często kupowaliśmy właśnie przez internet, często korzystaliśmy ze spotkań autorskich odbywających się przez internet i myślę, że większość z nas tęskniła wtedy za takimi normalnymi, żywymi spotkaniami. Doceniliśmy taką możliwość, ale to też był powód, to też była sytuacja, z powodu której wiele księgarni nie wytrzymało i zostało zamkniętych. Gdybym miała pomyśleć, czy was zapytać o to, przyczynkiem do dyskusji, na jaki temat ma być też ten zbiór opowiadań. Bo myślę, że to nie jest tylko tak, że czytelnicy mają przeczytać, porozmawiać. My też tutaj o tych opowiadaniach jeszcze trochę powiemy. Ale to ma być też przyczynek do dyskusji, do tego, żeby ktoś podjął decyzję. Pani Inga mówiła tutaj o przychylności władz. Czego właściwie potrzebują małe księgarnie kameralne na takim samorządowym poziomie? Czego oczekujecie?
No przede wszystkim oczywiście czytelników, czyli ludzi, którzy przyjdą do nas i zapytają.
Tego samorząd nie zapewni.
No, może przyjść sam samorząd. Ludzie to też... To
oczywiście
też
zapraszamy
też
samorząd.
Też go tworzą ludzie, także myślę, że tu jest systemowe rozwiązanie, na które nie wiemy, czy to się uda i czy kiedykolwiek do tego dojdzie. No ja jestem zwolenniczką oddolnych inicjatyw. Ja nie wiem, jak to jest przed pandemią, ponieważ otworzyliśmy się w Kamieńcowie się w 2020 w głębokiej pandemii. Myślę, że to właśnie to, że razem możemy więcej, to co zrobiliśmy, to że się tutaj jednak razem zorganizowaliśmy i z taką serdecznością właśnie, o jakiej mówi Inga, no to pokazuje, że rzeczywiście można. I myślę, że jestem niepoprawną być może optymistką, ale myślę, że ta inicjatywa, ona teraz dopiero rozwija żagle, jest już dostrzegana nie tylko właśnie tutaj w Szczecinie, ale również w innych miejscach w Polsce i mam nadzieję, że ona jest takim początkiem czegoś naprawdę większego i mam nadzieję, że inne miasta być może będą się inspirowały. Zresztą odwiedziły nas również księgarki z innych miast, z księgarń kameralnych i rozmawialiśmy o tym właśnie, że byłoby fajnie, żeby to było też w innych miastach, chociaż nie wiadomo, bo być może takie rzeczy są możliwe tylko w Szczecinie.
Oczywiście to jest tak, żebyście nie czekali na nic, tylko sami się zabraliście i zrobiliście coś, żeby pomóc małym kameralnym księgarniom i autorzy i wszyscy dookoła, ale na pewno jest coś, co mogłoby tę sytuację chociaż trochę uzdrowić, mogłoby tej sytuacji coś pomóc. Co to by było, Marzena?
Ja myślę, że tutaj już się nawet coś dzieje, bo odzywają się do nas na lokalne biblioteki Księżnica Pomorska, czyli też taka współpraca kameralnych księgarń właśnie z bibliotekami, gdzie możemy połączyć spotkania autorskie ze spotkaniami właśnie z autorkami i autorami, no i przy okazji zaangażować tutaj nasze kameralne księgarnie. To też jest jakaś taka inicjatywa, która mogłaby wspomóc funkcjonowanie naszych miejsc i takie rzeczy też się już się zaczynają pojawiać. Zaczynają do nas dzwonić biblioteki i takie spotkania proponować.
Tutaj w tym zbiorze opowiadań są też informacje na temat księgarni kameralnych, które jeszcze cały czas działają w Szczecinie, bo to nie jest tak i nie chciałabym, żeby Państwo też odnieśli takie wrażenie, że mamy dwie księgarnie kameralne, Kamienice w Lesie i Mandale, bo to u Was wczoraj odbyła się premiera, ale te książki też można kupić w innych księgarniach kameralnych w Szczecinie. To tam też będą jeszcze te książki przez autorów podpisywane, między innymi w Sedlinie w najbliższy czwartek i tam można te księgarnie kupić. Czy można kupić w dużych sieciowych księgarniach te zbiory opowiadań? Tak zapytam podchwytliwie.
Nie można, odpowiem wprost i to była jedna z pierwszych rzeczy, które ustaliliśmy od razu, bo myśmy ustalili sobie, mówiąc o tym projekcie, kiedy Monika Wilczyńska wparła na ten pomysł, napiszmy opowiadania, bo kalendarze z naszymi wizerunkami może nie będą miały takiego efektu, bo też taki pomysł padł, to ustaliliśmy sobie kilka bazowych rzeczy. Także piszemy opowiadania, które mają x znaków, co było dla nas ważne z punktu widzenia później składu całej książki. Piszemy opowiadania, które zahaczają w swojej akcji tematyce o którąś księgarń kameralnych.
Nie albo muszą, o kilka.
Albo o kilka, niekoniecznie o wszystkie. I tutaj nie narzucamy sobie, chociaż była taka próba, żebyśmy podzielili się jakoś tymi księgarniami, ale to chyba nam odebrało też jakiś taki taką pewną...
Zabrakło zebrania jednak, żebyśmy podjęli to.
Całe szczęście. I ustaliliśmy sobie wtedy, że po to robimy, żeby te książki nie tylko słowem wspomnieć o tym, że księgarnie wołają o pomoc, ale też, żeby te księgarnie wymiernie po prostu na tym skorzystały, bo o to chodzi. My możemy mówić o ideach, możemy mówić o pięknych słowach, my robimy literaturę, ważne rzeczy, ale to chodzi o to, żeby te księgarnie zarobiły pieniądze. Tak? Nazwijmy to po imieniu. Chodzi o pieniądze.
Mi dzisiaj przyszło do głowy, że to jest rodzaj takiego bonu, który my dajemy księgarniom po to, żeby mogły istnieć, tak, żeby się mogły rozwijać, a my mamy zwrot z tego bonu.
Taka cegiełka.
Tak, to jest taka cegiełka pisarska i zachęcamy, żeby cegiełki były także ze strony innych podmiotów. Bo oczywiście, kiedy rozmawiamy, pani redaktor zapytała, co mógłby zrobić samorząd. Oczywiście do podjęcia są decyzje centralne dotyczące stałej ceny książki.
No to już nie na poziomie
nie
samorządu.
Nie na poziomie samorządu.
Choć potrzebne.
A na poziomie samorządu oczywiście pewne działania są już podejmowane, mogą być wzmocnione. Właśnie takie, które polegałyby też na pewnym delikatnym preferowaniu szczecińskich książek przy większych zakupach, na przykład bibliotecznych. To też powinno być.
Szczególnie wtedy, kiedy są jakieś środki zewnętrzne na te zakupy, bo są takie sytuacje.
Są takie sytuacje. To oczywiście właściwie powinno być regulowane ustawą, ale można przyjąć pewnego rodzaju regulacje, czy jakiś taki dobry obyczaj. Może lepiej mówić o dobrym obyczaju. Więc ja mam wielką nadzieję, że jeżeli pisarze, pisarki mogą, wydawca, cała ta struktura, którą tutaj stworzyliśmy, może być bonem, którego zwrotem będzie to, że nasze książki, także nasze inne książki świetnie się w tych kameralnych księgarniach sprzedają. bo o tym też warto powiedzieć.
My i to tego... było wczoraj widać, bo to nie było tak, że czytelnicy przychodzili tylko po zbiór opowiadań, ale też kupowali inne książki lokalnych autorów.
Bądź kupowali te zbiory, ten zbiór czytelnicy, którzy czytali nasze książki po prostu i wzięli te okazje po to, żeby z nami po prostu porozmawiać. Tak? Tak, rozmawialiśmy nie tylko o tym zbiorze, nie tylko o tym, po co się spotykamy, ale ktoś zawsze przemycił, no kurczę, coś fajnego, bo to zazwyczaj są fajne rzeczy. Czytelnicy czasami też pokuszą się o takie dla nas może trudniejsze, ale wczoraj były tylko fajne rzeczy, więc rozmawialiśmy też o naszych książkach, o naszej literaturze. Była to szeroka okazja do tego, żeby się spotkać z autorami pod pretekstem właśnie tego zbioru.
Rozmawialiśmy tutaj już na antenie z kilkoma autorami opowiadań. To był Marek Stelar, Leszek Herman, Przemysław Kowalewski, ale myślę, że o wasze opowiadania też chętnie zapytam. To Inga Iwasiów Synapsy, przypomnę, Michał Dłużak Ostatnia strona i Marcin Grzelak Obyś żyła wiecznie. We wszystkich pojawiają się małe właśnie księgarnie, ale bardzo nienachalnie. Sięgacie trochę, a szczególnie pani Inga, do swojego dzieciństwa. Czy pani pamięta pierwszą księgarnię swoją, taką z dzieciństwa w Szczecinie?
To była księgarnia czytelnika oczywiście. Właśnie taka, o jakiej mówiłam, czyli z dużymi witrynami. Więc to mam w pamięci. A właściwie pamiętam dwie księgarnie, do których chodziłam i które były ta przy Placu Lotników i ta przy placu, jak się obecnie ten plac nazywa, w którym mieścił się po kolei Salon Kruka, a obecnie cukiernia. Zamenhofa, właśnie. Więc to były te dwa miejsca z dużymi księgarniami. W pobliżu mieszkałam, ale jeszcze mam taką inną historię księgarską. Właściwie kupowałam książki na ruchomym stoisku i to mi w jakimś stopniu przypomina to, co czasem robi Monika, kiedy wychodzi z książkami na zewnątrz.
Ja też zapraszając autorów.
Tak, kupowałam u takiej pani, która sprzedawała przy bufetach wyższych uczelni. To było bardzo ciekawe, bo u niej można było zamówić książki. Tu padło dzisiaj takie stwierdzenie, że ktoś sobie przypomniał kupowanie segmentu goleniowskiego, ale przypomnijmy sobie, że w latach 70. były kolejki po książki i trzeba się było zapisywać na klasykę na przykład, czy na nowości.
Więc czy nawet na te pięknie wydane książki dziecięce, bo też wcale nie było tak, że się przyszło do księgarni i był bardzo duży wybór i one wszystkie stały na półkach, tak jak teraz stoją. Ja przynajmniej z dzieciństwa nie pamiętam takiego czegoś.
Ja pamiętam właśnie to zapisywanie się na książki, czyli faktycznie sytuację mamy teraz inną. Mamy nadmiar, a nie brak i w tym nadmiarze może trudno się czasem zorientować. Ale powiedziała pani o tym, że ja sięgam do swojego dzieciństwa. No, to jest fikcja literacka.
Oczywiście,
nie sięgam do swojego dzieciństwa. Sięgam w tym sensie, że idę po śladach miejsca, a ponieważ księgarnia Moniki mieści się w sklepie mięsnym, który pamiętam z dzieciństwa, z lat 60., z czasu, kiedy chodziłam do kościoła mieszczącego się naprzeciwko, ponieważ mieszkałam w tej okolicy. Natomiast księgarnia Mandala mieści się w takim miejscu, które było pustą przestrzenią, pamiętaną też przeze mnie z przeszłości. I ja połączyłam te dwie przestrzenie, bo myślałam o tym, że one mogą stworzyć taki kontrapunkt i można je obejrzeć właśnie jako jedną, która jest przestrzenią mającą swoją długą historię, tak zwaną poniemiecką przestrzenią, a druga jest przestrzenią zagospodarowaną od zera.
Ja użyłam trochę takiego skrótu, ponieważ skorzystałam z tych QR kodów, które są w książce, bo myślę, że warto też powiedzieć, że coś takiego tam jest i można po prostu fotografując ten QR kod, przejść do wywiadów, które Monika Szymanik prowadziła z autorami i trochę tak przeskoczyłam do tego wywiadu, stąd wiem, że to są takie miejsca, które pani zna z dzieciństwa. To miejsce właśnie, w którym dzisiaj się mieści księgarnia Kamienica w Lesie. Te wasze opowiadania to są też oczywiście fikcyjne historie, ale historie również związane z księgarniami szczecińskimi. Marcin.
Tak. O tych kodach QR jeszcze słówko. Marzena też rozmawiała oczywiście z autorami, którzy pisali o Mandali, ale to jest coś niesamowitego. W ogóle ta książka, ten zbiór jest naszpikowany takimi smaczkami. Tam na końcu znajdziecie państwo komiks. Ja dziś przeglądałem ten komiks i w jednej z postaci zobaczyłem swoją twarz. Może to moja fantazja, ale będę się tego trzymał i to jest fantastyczne. Pewien komisarz Muszę zapytać autora, czy celowo, czy przypadkowo jest do mnie podobny. Księgarnie się pojawiają, bo taka była idea. Oczywiście myśmy te akcje mocowali w taki sposób, w jaki było nam wygodnie do stworzenia historii. Historie są fikcyjne, natomiast moja jest oparta na autentycznej postaci. Ja się trochę o tym boję mówić, bo ta pani Maria, fikcyjnie, bo nie wiem, jak ma naprawdę na imię, czyli staruszka, którą co rok 1 listopada odwiedzając cmentarz w Szczecinie Dąbiu spotykam przy jednej z bocznych furtek. Ona tam siedzi i kwestuje, zbiera po prostu pieniądze i od wielu lat już tam chadzam i ona zawsze tam siedzi i ja z każdym rokiem tak z coraz cięższym sercem idę i tak za każdym razem ostatnio rozmawiam z żoną, kurczę, żeby była po prostu, więc czekam na 1 listopada. To jest moja absolutna fantazja. Ja z tą panią poza pytaniami o zdrowie i o to, co jak się czuję po prostu dziś, jak jej można pomóc i poza tym, że jakoś ją wspomagam, nigdy za nie zamieniłem słowa i nie chcę tego robić. Nie chcę jakby zaburzać nawet tej swojej fantazji, ale powiedziałem sobie kiedyś, że napiszę historię i to zrobiłem. Więc no dla mnie też poruszająca bardzo jest to sprawa.
Ale więcej nie powiemy, bo myślę, że państwo nie sięgną.
Tak,
bo państwo nie sięgną i nie przeczytają, a rzeczywiście są to opowiadania, które warto przeczytać. Michał, twoje?
Moje opowiadanie zawiera wątki autobiograficzne. To da się, myślę, wyłowić, zwłaszcza na początku. I przy tej okazji chciałbym wspomnieć pierwsze doświadczenia z księgarniami. Ja pochodzę z niewielkiej miejscowości pomorskiej. Nazywa się Sławoboże, z którym jestem bardzo wciąż związany. I tam nigdy nie było księgarni, przynajmniej ja nie pamiętam. Były kioski ruchu. Żeby pojechać do księgarni, trzeba było pojechać do najbliższego miasta. To jest 15 km do Świdwina. I jeździliśmy tam całą rodziną. Mama, tata i brat. I dzieliliśmy się. Mama z bratem szli na zakupy, a ja z ojcem szedłem do księgarni. I ta księgarnia była przy takim największym placu w Świdwinie, w bloku, dolna część, schodziła się po schodkach, była właśnie na jakieś takie lokale użytkowe i była tam księgarnia. I zawsze, jak tam przychodziłem, po tych półeczkach sobie grzebałem razem z ojcem, patrzyłem na te książki z Zalady, nie śmiałem w ogóle rozmawiać jeszcze wtedy z księgarzami. I to było takie fascynujące. Ojciec mnie wprowadzał w ten świat książek. On subskrybował książki, które przychodziły do domu, zachęcał mnie do czytania, podsuwał mi różne książki.
A jest jeszcze ta księgarnia?
Księgarni już nie ma. Księgarni już niestety nie ma. Pamiętam jeszcze księgarnię, w której zaglądałem, jak byłem w szkole średniej i dojeżdżałem ze Sławoboża do Białogardu. I miałem właściwie codziennie taką malutką księgarenkę, w której miałem subskrypcję zeszytów Odkryć Młodych Larousa. I tam odbierałem sobie co miesiąc te odkrycia. I więc, ale jeszcze taka historia, kiedy opuszczałem Sławoboże po maturze w 2000 roku, nie mogłem zabrać wszystkich książek, trzeba było je przerzedzić. I część książek takich już, których nie czytałem, zapakowałem do plecaka, miałem bilet miesięczny, pojechałem do Białogardu, tam wyszedłem na wylotówkę do Koszalina, na stopa pojechałem do Koszalina, bo tam był antykwariat i tam te książki sprzedałem, ale nie mogłem się powstrzymać, zaraz kupiłem następne, a że zostało mi jeszcze kilka, a zabrakło mi do parę groszy do pociągu, żeby stopem już nie wracać do Białogardu, to poszedłem do jeszcze innego antykwariatu, gdzie sprzedałem za złotówkę ostatnie dwie książki i w ten sposób i z książkami nowymi, trochę grosza i jeszcze na bilet i pojechałem sobie do Białogardu. Także cały czas ten świat wokół książek się obraca, wciąż się obraca.
Ja myślę, że każdy z nas ma taką historię o swojej księgarni z dzieciństwa i że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby tutaj o tym opowiedzieć. 510-37-36 to jest nasz numer telefonu, też oczywiście można przypomnieć księgarni szczecińskiej z różnych innych miast w naszym regionie, bo pewnie każde miasto taką księgarnię miało albo ma taką wyjątkową. Wy się pojawiacie w wielu tych opowiadaniach. To było dla was jakieś specjalne przeżycie. No, dla Moniki szczególnie, bo ona jednego opowiadania nie przeżyła. Tyle możemy powiedzieć, żeby państwa nie zniechęcić, ale było takie opowiadanie. Moniko, za twoją zgodą zresztą.
Tak, za moją zgodą u Przemka Kowalskiego jestem, że tak powiem, uśmiercona. Ale też muszę powiedzieć właśnie, tutaj Marcina Grzelaka bardzo mnie poruszyło to opowiadanie. Zresztą nawet już jak zaczęłaś mówić, to łzy miałam w oczach. Zresztą pewnie Marzenka również, tak, jest bardzo poruszające. I no to jest w ogóle niesamowite móc się odnaleźć w takim opowiadaniu. To jest po prostu coś wspaniałego i bardzo poruszającego. Przy Marcinie się wzruszyłam, przy Leszku Hermanie uśmiałam się. się, że tak powiem, dołest. To jest bardzo takie dosyć zaskakujące opowiadanie. U Sylwii Trojanowskiej możemy przenieść się do zaraz powojennego Szczecina, do kamienic.
Sylwii Trojanowskiej, która miała być dzisiaj z nami, ale ze względów osobistych niestety nie mogła.
Tak, ale również bardzo gorąco polecam. No i na pewno fantastyczne jest to, że jest takie zróżnicowanie, że każdy autor czy autorka napisali właśnie te opowiadania własnym stylem, tak jak czuli, ale czuć też tą radość pisania, tak mi się wydaje, bynajmniej między wierszami, gdzieś się tym odczuwami. To jest nieprawdopodobne. Myślę, że Marzen też podobnie myśli właśnie, że te opowiadania są... No, w ogóle to, że odnajdujemy się w nich, to jest absolutnie niesamowite.
Marzena?
Tak, oczywiście. To jest dla mnie ogromnie poruszające i po ponad 20 latach pracy jako księgarka, no nawet tylko mogłabym marzyć o czymś takim, żeby znaleźć się w jakiejś książce. Jako księgarka. Więc czytając opowiadania, no, targały mną różne uczucia. Ja z jednym z opowiadań również ginę, więc metaforycznie bardzo. Każde z opowiadań, w którym księgarnia Mandara się przeplata, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Opisy mojego miejsca, w którym pracuję, ale tego, jak postrzegają też autorzy to miejsce, to jest w ogóle też niezwykłe, bo każdy z autorów, z autorek widzi Mandalę w jakiś sposób i ja to tak czytając te opowiadania też to mogłam poczuć. Czyli w pewnym sensie te relacje, które zostały nawiązane pomiędzy mną i autorkami, autorami, też mogę cudownie odczuwać w tych opowiadaniach, więc no tak, oczywiście to jest dla mnie ogromne przeżycie.
Wy oczywiście czytaliście wzajemnie te swoje opowiadania. To nie jest tak, że przeczytaliście, napisaliście swoje, opublikowaliście i pozostałych nie znacie. Czy któryś autor was zaskoczył, bo jest trochę inny niż zwykle? Czy jest takie nazwisko, Marcin?
Ja nie przeczytałem jeszcze wszystkich, przyznaję. Przeczytałem kilka.
Ja też wszystkich nie, przyznaję również, bo książkę mam od wczoraj, ale większość już tak.
No Stellar mnie zaskoczył totalnie.
Mnie też.
To, co zrobił Stellar, ja bym chciał, żeby robił w powieściach swoich. Bardzo mnie zaskoczył, natomiast jakby na tym poprzestanę, ale czytałem kilka i mogę powiedzieć, że każdy naprawdę zrobił kawał porządnej roboty. Dziś wieczorem zamierzam nadrobić zaległości. I dokończyć już cały ten zbiór. Każdy zrobił naprawdę kawał potężnej roboty i każdy zrobił to po swojemu, co ważne, ale z dbałością o to, żeby to było doskonałe.
Pani Ingo?
Ja muszę powiedzieć, że ja bałam się trochę tego pomysłu. Dlatego, że w przeszłości uczestniczyłam w różnych antologiach i często to były takie trochę teksty naciągane, tak, jakiś temat, kocham Wrocław, albo list miłosny.
A to też w sumie jest kocham księgarnię, tak, takie
jest
hasło
kocham
prawie,
księgarnię, ale trochę trudno kochać Wrocław komuś, kto nie jest z Wrocławia na przykład, więc po latach trudno się czasem tę antologię czyta, ale myślę, że ta wytrzyma próbę czasu. Z różnych powodów. Mnie jakoś bardzo nie zaskoczyło żadne z tych opowiadań. Może dlatego, że patrzę okiem literaturoznawczym i trochę prześwietlam autorów swoimi sposobami, więc myślę, że oczywiście każdy tutaj jest, tak, choćby dlatego, że są to opowiadania, więc to jest forma skrócona, jeżeli porównujemy długie teksty, powieści z takimi bardziej skondensowanymi, no to jest to swego rodzaju ekstrakt z możliwości, umiejętności, wyobraźni autorskich. Więc te ekstrakty moim zdaniem wyszły tu świetnie. Faktycznie jakby się każdy starał napisać najlepiej jak potrafi. To nie jest częste i to myślę pokazuje...
Choć tak powinno być.
Tak powinno być, ale to nie było pisanie na zamówienie. To my sami się zamówiliśmy. Tak to bym określiła. W związku z tym być może taki efekt jest, jaki jest, czyli bardzo dobry.
Michał?
Miałem okazję oczywiście przeczytać wszystkie opowiadania, ale w wersji cyfrowej, co nie lubię czytać w cyfrowej. Jestem bardzo analogowy, czekałem na tą książkę, mam ją dopiero od wczoraj. Miałem tylko okazję przejrzeć.
Bo ona taka prosto z drukarni, prawda?
Prosto
była
z drukarni, gorąca. Tak. Dosłownie była bardzo gorąca. Ale na jednym ze spotkań Wojtek Ciesielski pokazał mi planszę swojego komiksu, który też starałem się tak tylko jednym okiem obejrzeć, bo chcę je zobaczyć w książce, ale tak zacząłem przeglądać, mówię, wow, Wojtek, to jest super. i po prostu czeka książka na mnie w domu i zacznę, nie po kolei, ale zacznę czytać właśnie od komiksu Wojtka Cieślickiego. Jestem szalenie ciekaw i to jest chyba najbardziej też inne, bo też rzadko się zdarza, że w antologie są tak zróżnicowane, że to są teksty literackie i jest komiks, który jest tak bardzo w sumie niedoceniany. On troszkę taki jest niszowy, że niewielu ludzi się tym komiksem interesuje. Pojawia się w antologii szczecińskiej. To jest naprawdę coś bardzo wyjątkowego.
Ale to nie tylko komiks jest tutaj rysunkiem. To jest też świetny rysunek na okładce.
Tak
myślę,
jest,
że na to też warto zwrócić uwagę, bo to jest coś, gdzie wszystkich was właściwie można odnaleźć i każdy się zastanawia, kto jest tutaj kim. I dlatego też warto tak od strony okładki popatrzeć na tę książkę. Rozmawialiśmy tutaj o tym, że ma być efekt, też efekt finansowy. Czy sądzicie, że książka doczeka się szybko do druku? Bo ja sięgnę do tego zdania, które powiedziała wczoraj jedna z czytelniczek. Boję się, że zabraknie, obawiam się, że zabraknie. Inna powiedziała, są przygotowani. To jak to jest? Wczoraj na pewno ta sprzedaż była już bardzo duża, kolejne dni również. Czy myślicie, że bardzo szybko trzeba będzie dodrukować jeszcze trochę tych opowiadań?
Oczywiście, to już nawet właśnie wiemy. Tu pani, którą zacytowałaś, miała rację, bo rzeczywiście jesteśmy przygotowani, ale będą dodruki i już teraz wydawca właśnie, wydawnictwo Poza powiedziało, że no właściwie jest...
Wydawnictwo też jest szczecińskie.
Tak, szczecińskie oczywiście, tak. I nakład, można powiedzieć, jest powoli na wyczerpaniu, szczerze powiedziawszy. Duża część nakładu została wczoraj sprzedana, proszę się nie martwić, będziemy drukować tyle, ile trzeba, oby jak najwięcej.
Nie zabraknie.
Tak,
nie zabraknie.
To rozmawiałem wczoraj z Krzyśkiem Liblałem, czyli szefem Pozy, i mówiłem, że po prostu nie wyłączał maszyny, niech ona chodzi cały czas.
Dokładnie. Żeby
nie było. I zobaczymy, co się wydarzy za kilka dni. Tak.
To wróćmy jeszcze do tych księgarni z waszego dzieciństwa. Czy ktoś pamięta jakąś taką wyjątkową? Ja widzę, że Marcin bardzo pamięta.
Tak, bo to nie będzie księgarnia, bo w Złocieńcu moim rodzinnym była jedna księgarnia i w tejże księgarni się kupowało podręczniki do szkoły i ona pełniła rolę sklepu papierniczego też i to były doświadczenia z księgarnią. Natomiast wtedy o zakupie książki mogłem sobie pomarzyć, natomiast moje dzieciństwo spędziłem w bibliotece po prostu. Więc dla mnie biblioteka lokalna złocieniecka, w której przeczytałem wszystko, co się dało przeczytać. No oczywiście nie z wszystkich zasobów, co się dało przeczytać w moich kategoriach wtedy jeszcze rozumienia i wiekowych. Ale bardzo ciekawa sprawa. Miałem spotkanie autorskie w czerwcu w Złocieńcu i po spotkaniu podeszła do mnie porozmawiać jakaś przesympatyczna pani, która powiedziała, że chciałabym je zaprosić na takie warsztaty z pisania z młodymi czytelnikami, bo otwiera w Złocieńcu księgarnię. Mówię, kurczę, druga księgarnia w Złocieńcu? Mówię, nie, no tamta od kilkunastu lat nie istnieje. Nie miałem pojęcia, bo nie mieszkam tam już od dawna, więc to jest coś, o czym nie mówimy tutaj, bo my się skupiamy na Szczecinie, bo na tym polega ta nasza akcja, tak? Ale Michał mówił dużo o swoim dzieciństwie i mówił dużo o tej księgarni w Sławoborzu, tak? Co się dzieje w tych małych miejscowościach i są koncepcje, co z tym zrobić, Monika, prawda?
Pomożemy.
Ale ja mówię o jednym miejscu, tak, które jest niezmienne. Moi dziadkowie mieszkali w Choszcznie i tam jest księgarnia, którą ja pamiętam z dzieciństwa, z lat 70. W tym samym miejscu ta księgarnia jest do dzisiaj. Oczywiście zmieniał się właściciel, ale ona cały czas funkcjonuje. Dla mnie to jest coś... niedaleko biblioteki. To jest coś niesamowitego, że w tym samym miejscu przez tyle lat działa miejsce, gdzie można kupić książki, ale jest też sklepem papierniczym i myślę, że to często jest takie połączenie, o jakim Marcin mówił. Ale pomysł Moniki jest wyjątkowy z tym dowieziemy. Niecodzienny. Na jakim etapie?
Ten pomysł też zrodził się z tych wszystkich całych moich czteroletnich działań, ponieważ od początku wychodzę z książkami na zewnątrz, tak jak już właśnie wspomniała Inga, w różnych miejscach. I to jest jakby przedłużenie. Nasza księgarenka mobilna, te dwójka z 78 roku jest właśnie remontowana. Już jest, na finiszu. Chociaż jest w takim stanie technicznym. Właśnie ostatnio siedzieliśmy z Konradem, żeby odpalmy, ruszmy za bramkę, przejedźmy się. No i musieliśmy jednak, wyjechaliśmy, ale Konrad siedział, że chyba tak daleko nie zajedziemy, więc jeszcze musimy trochę prób podjąć, żeby rzeczywiście księgarenka ruszyła, ale jest przeurocza, przecudowna i bardzo bym
chciała... Taki food truck z książkami.
Dokładnie. I bardzo bym chciała, żeby właśnie dojechała też w miejsca, właśnie do tych małych miejscowości, gdzie tych księgarni nie ma być może od lat i być z tą książką wszędzie tam, gdzie jest takie zapotrzebowanie. To jest moje marzenie i mam nadzieję, że naprawdę już wkrótce. Planowaliśmy jesieniem, latem. Teraz myślę, że być może wczesną jesienią uda nam się ruszyć.
Zostało nam jeszcze 10 minut. Jak tak trochę odwrócę to pytanie, a właściwie to, co jest na okładce książki, która ma tytuł Pewnego razu w Szczecinie, i zapytam was o to, co nam się właściwie w Szczecinie wydarzyło, jeśli chodzi o tę książkę lokalną. Gdyby zadać takie proste pytanie, co się właściwie wydarzyło w Szczecinie, to jak byście to określili? Najprościej.
Tego się nie da prosto chyba opowiedzieć. Nie wiem, jeśli ktoś z was ma pomysł na prosto określić, bo to jest tak na wielu poziomach, wydarzyło się tak wiele ważnych rzeczy, począwszy od konsolidacji grupy ludzi związanych z literaturą, poprzez całą koncepcję wsparcia i mówienia o tym, że księgarnie potrzebują pomocy, zaangażowanie czytelników też w to, że ja nie potrafię tego nazwać prosto, więc chętnie oddam komuś, kto potrafi głos.
Już powiedzieliśmy dużo, ja sądzę, że przede wszystkim mamy też mapy tych księgarni. Liczyłyśmy cię 9.
8 kameralnych księgarni.
Więc teraz starajmy się, żeby nie zmniejszała się liczba, tak? Żeby za rok nie była to już książka historyczna. Niech pozostanie aktualna. Sądzę zresztą, że to będzie książka, która się będzie sprzedawać długo. To będzie ten rodzaj publikacji. Oczywiście moment pierwszy promocyjny, pierwszy dzień sprzedaży, ale nie zajmujmy się marketingiem. To było ważne, bardziej emocjonalnie niż sprzedażowo. Natomiast maszyna faktycznie mogłaby i będzie na pewno długo działać, ponieważ z różnych okazji sądzę, że ludzie związani ze Szczecinem będą chcieli mieć tę książkę. A ludzi związanych ze Szczecinem na całym świecie jest mnóstwo. Więc mamy potencjalnych czytelników naprawdę tysiące. Nie zabraknie ich. I tak jak powiedziałam, to jest rodzaj zmapowania, bo możemy dowiedzieć się, jakie są księgarnie i każdej z nich poświęcono jakąś historię. My dzisiaj próbowaliśmy opowiedzieć o jakichś swoich księgarniach z przeszłości. Pamiętamy je lepiej, gorzej, te czy inne z lat 60., 70., zależy kto z nas jak długo żyje. Natomiast tu mamy stan dzisiejszy. Stan, który z jednej strony dużo czerwonych lampek się zapala, a z drugiej strony mamy dużo dobrego i o to dobro postarajmy się.
Michał?
Ja bym określił to trzema słowami. Powrót do przeszłości. My potrzebujemy tego powrotu do przeszłości. Potrzebujemy...
W jakim znaczeniu?
W tym znaczeniu, że nagle księgarnie ożyły, tak jak kiedyś. Ludzie potrafili wystawać za tymi książkami. Dzisiaj słyszałem fragment z reportażu pana Wilczyńskiego o panu Jacku z Sediny i tam właśnie pan Jacek wspomina, że ludzie już czekali, tuptali, jak tylko przyjeżdżał z hurtowni z tymi książkami. I tu wyraz
księgarz
właśnie...
z pasją. Taki tytuł ma ten reportaż, tak. Znajdą go państwo na naszej stronie
internetowej. Tak, w tym sensie właśnie był powrót do przeszłości i my bo dzisiaj znowu ludzie stali w kolejce, deptali za tymi książkami, ale potrzebujemy takiego powrotu do przeszłości, jakiego ja doświadczałem, takiej przeszłości, gdzie rodzic brał za rękę dziecko i szedł do księgarni. To jest najlepszy sposób wychowania, przeprowadzić dziecko do księgarni. Wybierz sobie jakąś książeczkę, zobacz, jakie fajne są książeczki. Dziecko się uczy i widząc te wszystkie kolory, piękne okładki, jest taki wybór wspaniałych książek. W Mandali, w innych księgarniach, u Moniki może książki piękne wybrać. Dziecko wybiera, samo wynosi sobie książeczkę. Byłem świadkiem właśnie na ostatnim spotkaniu, że dziecko jeszcze to nie mogło się zdecydować na coś. Więc takiego powrotu do przyszłości potrzebujemy, w którym to rodzic będzie pokazywał dziecku księgarnię.
Powiem jedno zdanie z obowiązku dydaktycznego, że rodzic też powinien kupić książkę dla siebie, bo badania od dawna to nam pokazują, że nie wystarczy kupować dzieciom książek, nie wystarczy nawet czytać dzieciom książek. Dziecko musi widzieć rodziców czytających książki, jeśli zależy nam na tym, żeby dzieci czytały. Więc akcja powinna brzmieć: idziemy razem, rodzic kupuje dla siebie, dziecko dla siebie i mamy czas wspólnego czytania.
Tak jest.
Joanna Papuzińska powiedziała mi kiedyś w pewnej rozmowie, bo inaczej to my nieczytający wychowamy, no właśnie, jakie pokolenie. Chodziło jej o to, że tylko czytający rodzice mogą wychować czytające dzieci. Jak to jest z waszej perspektywy?
No ja myślę, że to właśnie dużo się dobrego wydarzy. Znaczy, wydarzyły się same wspaniałe rzeczy. Chodzi ci o ten...
Czy mi chodzi o to, co nam się właściwie w Szczecinie wydarzyło, nie tylko wokół tego zbioru opowiadań, ale jeśli chodzi o taką literaturę związaną ze Szczecinem.
A tak, no to rzeczywiście jest... jest tak, że Szczecinianie po prostu bardzo czekają na książki szczecińskie, szczecińskie autorów. Dla nich to jest wspaniałe, że mogą sobie pójść tymi śladami akcji z książek. Też pokazują spacery, które są na tej podstawie przeprowadzane. No bo tu rzeczywiście jesteśmy teraz trzecim, czwartym pokoleniem mieszkającym w Szczecinie. Nastąpiła całkowita wymiana ludności i dopiero teraz tutaj czujemy się jak u siebie. I to pokazują też ostatnie lata, gdzie tych książek naprawdę pojawiło się dużo, a każda jest przyjmowana, ta bynajmniej, która jest w naszej księgarni, jest przyjmowana z otwartymi rękoma. I mamy cały czas takie, ja będę miała, praktycznie jestem skupiona tylko i wyłącznie na książkach szczecińskich, to jest grono naszych książek, że ludzie przychodzą i na przykład, o to już prawie wszystko mam, co tu jeszcze jest nowego? I dla nich ta nowość szczecińska jest po prostu naprawdę świetna i moim też marzeniem, i to też już się dzieje, że właśnie tak jak wspomniała Inga, że ta książka jest, że dużo będzie odbiorców tej książki, bo to też jest naprawdę świetna książka na prezent, nie tylko dla siebie, ale właśnie dla kogoś. Ja bym chciała, żeby to poczucie w czytelników było nie tylko przed gwiazdką, kiedy wtedy szukamy prezentów dla innych, ale żeby to było częściej.
Tak, ja powiedziałam, że dla Szczecinian, bo faktycznie jest nas mnóstwo i spotykamy się w świecie, ale przecież to dla każdego czytelnika, bo nie jest to tylko książka, która będzie czytana w odruchu patriotyzmu lokalnego. To jest dobra, ciekawa literatura po prostu.
Myślę, że długo moglibyśmy rozmawiać na temat książek, ale ja tylko jeszcze na zakończenie wrócę, jeśli chodzi o Marzenę, do tego pytania, bo dla mnie ono jest ważne. Co nam się wydarzyło w Szczecinie, jeśli chodzi o tę lokalną literaturę? Bo kiedy patrzyłam wczoraj na tych ludzi, którzy przychodzili najpierw do kamienicy w lesie, a później na zdjęcia robione na przykład przez naszych fotoreporterów w Mandali, to widziałam tych samych ludzi. Oni absolutnie nie odpuszczali. Jeżeli mieli podpisy kilku autorów, którzy byli w kamienicy, to koniecznie musieli mieć jeszcze tych, którzy byli w Mandali. Każdy z nich był dla nich ważny. To są tacy, którzy czasami czytają tylko jednego autora, czasami tylko czytają szczecińskie książki. Czy ty często spotykasz się z takimi głosami jak Monika, że ktoś przychodzi i mówi, to co jeszcze takiego nowego ze Szczecinem w tle?
No ja właściwie codziennie o tym rozmawiam z moimi czytelnikami w Mandali, bo mam takich klientów, którzy przychodzą praktycznie codziennie i pytają się, pani Marzeno, co nowego ze Szczecinem w tle. Więc to jest pytanie, które do mnie właściwie dociera codziennie. I ten rynek, jest, ja mam wrażenie, jest tak chłonny, niebywale chłonny. W tym teraz na jesień szykuje nam się naprawdę sporo nowości. Czytelnicy już tuptają nóżkami, żeby przyjść na kolejne premiery. Ale ja myślę, że tutaj numer jeden pewnego razu w Szczecinie wydarzyło się w księgarniach kameralnych. To myślę, że to będzie nasz największy przebój. Nie tylko tutaj właśnie w Szczecinie, nie tylko lokalnie, ale ja myślę, że ta książka wypłynie i w Polsce.
Czy wtedy, kiedy pani wydawała Miasto, ja miasto w 98 roku, spodziewałaby się pani takiej sytuacji po, no nie wiem, kilkudziesięciu latach w Szczecinie?
To były inne czasy, trochę inny rodzaj relacji w literaturze, bo oczywiście Miasto, ja miasto też wynikało z pewnych wspólnot, przede wszystkim z tej wspólnoty, którą tworzyło czasopismo Pogranicza. Dziś nie pamiętamy, że istniało, a tworzyło...
No mam nadzieję, że jeszcze ktoś pamięta.
A tworzyło środowisko i takich rodzajów wspólnot w historii Szczecina było dużo. One się w różny sposób lokalizowały, na różnych zasadach tworzyły. To było albo przez miejsce, czyli na przykład Klub 13 Mus, przez czasopisma różne, nie tylko Pogranicza, czy przez związki twórcze, jak Związek Literatów, czy Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. To coś, co sama współtworzyłam i co było ważne. Więc istniały różne konfraterniem, tak można by to nazwać. My się nazwaliśmy śmiało kliką, bo czasy są nowe. Ta nazwa jest zabawna, odwraca w sposób humorystyczny i świadomy wszelkie pomówienia, które mogłyby się gdzieś pojawić dotyczące tego, jak się wspieramy nawzajem, bo my się wspieramy radośnie i życzliwie, a nie po to, by stworzyć jakąś, by coś ugrać dla siebie. Tak już popularnie to nazwę, przemęczona wczorajszym upałem.
Czy jak w Polsce rozmawiacie na temat tego, co się dzieje w Szczecinie, to autorzy z innych miast się dziwią?
Tak, ja nawet jedną z autorek przekonuję uparcie, żeby się po prostu przeprowadziła, bo to jest lepiej i lepiej się żyje i rzeczywiście jest to, co się wydarzyło pewnym jakimś ewenementem, który jest dostrzegany wśród autorów w Polsce. Zazdroszczą nam tego na pewno. Ja nie wiem, jak wyglądają środowiska w innych miastach. Nie wiem, czy są tak skonsolidowane jak nasze, czy może są mniejsze grupy, może są skupione wokół jakiejś idei, ale cóż to ma dla nas za znaczenie? No my robimy swoje. My tu jesteśmy i jest nam po prostu dobrze, ale zazdroszczą. No ja się wtedy tak cieszę i im odpisuję. No i co? Fajnie, w Szczecinie jest.
I myślę, że w taki sposób możemy skończyć. Przypomnę, rozmawialiśmy o zbiorze opowiadań pewnego razu w Szczecinie. Wydarzyło się w księgarniach lokalnych. Inga Iwasiów, Monika Szymanik, Marzena Łopatkiewicz, Marcin Grzelak, Michał Dłużak byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A my już mówimy dobranoc, do usłyszenia. Joanna Skonieczna, Mariusz Tałajkowski, a za chwilę już magazyn Radio Szczecin na wieczór i Janusz Wilczyński, autor wspomnianego tutaj dzisiaj reportażu, księgarz z pasją, już się z Państwem przywita po godzinie 20:00.